z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Mocne są te słowa, które padają dzisiaj w Ewangelii. No ale jeżeli kogoś się kocha, to się mówi czasami takie rzeczy, które muszą człowiekiem wstrząsnąć, żeby ktoś się całkowicie nie zatracił. I dlatego też Pan traktuje nas na serio, na poważnie, zależy Mu na nas i daje słowo, które jest poważne. Po pierwsze, w tym pierwszym czytaniu, to chciałem powiedzieć, mogliśmy usłyszeć słowa, gdzie z jednej strony jest mowa o zazdrości, o dary Boże, o charyzmaty, ale przy tej okazji pada stwierdzenie Mojżesza: oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Dla mnie to zdanie od razu kojarzy się z jednym faktem, bo kiedyś jak otrzymywaliśmy sakrament Chrztu Świętego, był taki obrzęd wyjaśniający namaszczenie olejem świętym, krzyżmem, i wtedy kapłan mówił, że zostaliśmy właśnie przez chrzest włączeni do ludu Bożego, zjednoczeni z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie przypomniał nam, że mamy udział w tej funkcji Chrystusa, kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Na początku przyśpiewaliśmy pieśń ludu kapłański, ludu królewski. Trzeba by też dodać ludu prorocki. Mamy misję, by prorokować. Znaczy, prorok to jest człowiek, który jest, jak pokazuje Stary Testament, gdzie byli prorocy prawdziwi, prorok to ten, który mówi w imieniu Boga, usta Boga. To nie ktoś, kto tam przepowiada przyszłość czy coś, prawda, wróży, nie tego typu rzeczy, ale to jest człowiek, który mówi to, co Pan chce przekazać swojemu ludowi. My na mocy Chrztu Świętego mamy ten charyzmat, tę łaskę, że możemy prorokować. I powiem tak może bardzo ogólnie, ale jedna rzecz, że wielu z nas jest zagubionych w życiu. To jest zrozumiałe. Ale też inni ludzie, którzy są obok nas, bardzo często nie rozumieją swojego życia, sensu wydarzeń, które się dzieją. Naprawdę są zagubieni. Jesteśmy powołani do tego, aby interpretować też wydarzenia życia, żeby dawać trochę światło na sens wydarzeń, szczególnie tych, które są dla nas po ludzku trudne. Między innymi taka jest misja chrześcijan. Zresztą Ewangelia pokazuje, można powiedzieć, ciąg dalszy tego szczególnego wybrania. Tego, że naprawdę Pan Bóg stawia nas na świeczniku, że mamy konkretną misję. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Pamiętacie, była taka Ewangelia, gdzie Chrystus mówi o sądzie ostatecznym, że jedni będą na prawo, drudzy na lewo. Jedni przeznaczeni do zbawienia, do życia wiecznego w niebie, drudzy ku potępieniu. I jest tłumaczenie, nie? Bo daliście, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, nie? I tak dalej. Pamiętacie? Jedni się dziwią, kiedy, Panie, nie pamiętamy, drudzy też. I w obu przypadkach pada odpowiedź: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Słuchajcie, to jest wynalazek Pana Boga, to nie jest nasz wymysł, ale ludzie, którzy są niewierzący, czy też są nieochrzczeni, są gdzieś z daleka od Kościoła, będą między innymi sądzeni na podstawie tego, jak odnoszą się do uczniów Chrystusa. Jesteśmy świadkami prześladowania chrześcijan. Pan Bóg na sądzie każe zdać za to rachunek dla tych wszystkich, którzy są przekonani, że dobrze czynią. Ale z drugiej strony jest też tak, że jeżeli ktoś, kto nie jest w Kościele, ale zobaczy we mnie chrześcijanina i uczyni pewien gest, który będzie wyrazem też szacunku, może się okazać, że to mu da życie wieczne. Chrystus mówi, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Są nie do końca, można powiedzieć, dla nas przewidywalne, zrozumiałe rzeczy, ale Pan Bóg zaplanował, znaczy powołał nas do Kościoła, przez to, kim my jesteśmy, chce zbawić innych ludzi. To nie jest wszystko jedno, jakim jestem chrześcijaninem. Bo albo drugi człowiek widzi we mnie, że mam coś z Ducha Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, no albo widzi tylko jakiegoś Jędrzejczyka, czy Kowalskiego, czy innego. Ale idźmy dalej. Bo na kolejne zdanie też pokazuje naszą godność, naszą odpowiedzialność. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Inni ewangeliści, Mateusz czy Łukasz, dodają w tym momencie, że Jezus powiedział: niepodobna, by nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu człowiekowi, przez którego to się dzieje. Pan Bóg na sądzie ostatecznym zapyta nas o konsekwencje, znaczy tak zapytam. Są konsekwencje naszych grzechów. Możemy być zgorszeniem, czyli przyczyną upadku innych ludzi. Przyczyną upadku, czyli przyczyną tego, że ktoś odchodzi od Boga i tak naprawdę traci życie wieczne. I Pan Bóg zażąda z tego rachunku, za jego upadek, zażąda od nas. To są bardzo poważne słowa. Lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Rozumiemy te następne zdania. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Czy też oko, czy noga. Trzy razy powtarza się ta sama myśl. Bardzo mocne wezwanie do nawrócenia. Już nie będę się w tym momencie rozwodził. Każdy z nas, myślę, też ma świadomość tego, co jest powodem jego grzechu. Przynajmniej częściowo myślę, że zdajemy sobie sprawę. Widzimy trochę nasze słabości. I albo mamy odwagę podejmować pewną duchową walkę, kiedy trzeba coś odcinać, z czegoś rezygnować, uciekać od okazji, albo jesteśmy na tyle przywiązani do swoich grzechów, zadowoleni, że nie mamy zamiaru nic zmieniać. Ale to słowo, no, zaprasza nas, byśmy je przyjęli na serio. Jesteśmy powołani do nieba. To jest fakt. To jest wola Pana. Ale piekło istnieje. Jest możliwość potępienia. To jest coś realnego. To nie jest jak tylko metafora. I w tym znaczeniu naprawdę to słowo jest poważne. Przychodzi, aby nas zaprosić do tego, byśmy nie lekceważyli swojego życia. Na koniec powiem wam taką rzecz, bo dzisiaj przypomniała mi się drobna sprawa. Córka moich znajomych, nastolatka, nosiła koszulkę kiedyś z takim napisem: padłaś, powstań, popraw koronę i zasuwaj dalej. Na chrzcie otrzymaliśmy koronę, jesteśmy księciami, jesteście panie księżnymi. Jest niesamowita nasza godność, o wiele większa niż tych, których tytułujemy prezydent, premier, król, sułtan, nie, kto jeszcze. Na chrzcie otrzymaliśmy niesamowitą godność dzieci Bożych. Jeżeli widzimy swoje upadki, jest sakrament pojednania, możemy poprawić naszą koronę i ruszać do przodu. Amen.